Popiół z czerwonej krowy. Mówił znów Jahwe do Mojżesza i Aarona. Oto rozporządzenie prawa przepisanego przez Jahwe. Powiedz synom Izraela, niech ci przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który każe ją wyprowadzić poza obóz i zabije się ją w jego obecności. Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi 7 razy ową krwią od strony wejścia do namiotu spotkania. Wreszcie spali się krowę w jego obecności zarówno skórę, jak mięso, krew i mierzwę. Teraz weźmie kapłan drzewo cedrowe, chizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa. Następnie wybierze kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą. Po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczystym aż do wieczora. Również ten, który palił krowę, wybierze w wodzie szaty swoje, obmyje ciało i pozostanie nieczystym aż do wieczora. Mąż czysty zbierze popiół krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem, aby dla zgromadzenia Izraela był przechowany do przygotowania wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. Ten, który zbierał popiół krowy, winien wyprać szaty swoje i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Będzie to ustawą wieczystą zarówno dla Izraelitów, jak i dla obcych, którzy się pośród was zatrzymują. Poszczególne wypadki zaciągnięcia nieczystości. Kto się dotknie zmarłego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, będzie nieczysty przez 7 dni. Winien się nią oczyścić w 3. i 7. dniu, a wtedy będzie czysty. Gdyby jednak nie dokonał w 3. i 7. dniu oczyszczenia, wówczas pozostanie nieczystym. Ktokolwiek dotknie się zmarłego ciała człowieka, który umarł, a nie dokona swego oczyszczenia, bezcześci przybytek Jahwe. Taki będzie wyłączony spośród Izraela, gdyż nie pokropiła go woda oczyszczenia. Pozostaje przeto nieczysty, a plama jego ciąży na nim. A oto prawo odnoszące się do człowieka, który umarł w namiocie. Każdy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w nim przebywa, będzie nieczysty przez 7 dni. Również każde naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Podobnie będzie przez 7 dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, zmarłego, kości ludzkich albo grobu. Rytualna woda oczyszczenia. Dla każdego, który zaciągnął nieczystość, weźmie się do naczynia nieco popiołu ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wodą źródlaną. Mąż czysty weźmie chizop, zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu. I tak pokropi mąż czysty tego, który jest nieczysty, 3. i 7. dnia, a w 7. dniu będzie uwolniony od winy. Mąż nieczysty wypierze szaty swoje, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. Lecz mąż, który stał się nieczysty, a nie dokonał aktu oczyszczenia, będzie wyłączony ze społeczności. Zbezcześcił bowiem przybytek Jahwe. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia, więc pozostaje nieczysty. Będzie to dla was prawem po wszystkie czasy. Kto skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać odzienie swoje, a każdy, który się zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczystym aż do wieczora. Wszystko na koniec, czego się dotknie nieczysty, a także osoba, która się go dotknie, będą nieczyste aż do wieczora. Od Kadesz do Moabu. Wody Meriba. W 1. miesiącu przybyło całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy zabrakło zgromadzeniu wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając, lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi przed Jahwe. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Jahwe na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia. Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Jahwe. I przemówił Jahwe do Mojżesza. Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Jahwe. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich. Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Ukaranie Mojżesza i Aarona. Rzekł znowu Jahwe do Mojżesza i Aarona. Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec synów Izraela, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. To są wody Meriba, gdzie spierali się synowie Izraela z Jahwe i gdzie on objawił wobec nich swoją świętość. Edom odmawia Izraelowi przejścia. Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, żeby mu powiedzieli. Tak mówi brat twój Izrael. Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu i przebywali tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. Wołaliśmy wtedy do Jahwe, a on usłyszał głos nasz i posłał anioła, który nas wyprowadził z Egiptu. Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy twego obszaru. Pozwól nam łaskawie przejść przez twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy twoich granic. Odpowiedział im Edom. Nie pójdziecie przez nasz kraj, w przeciwnym razie zastąpimy wam drogę z mieczem w ręku. Odpowiedzieli im wówczas Izraelici. Chcemy ciągnąć jedynie utartą drogą, a gdybyśmy pili waszą wodę, tak my, jak i trzody nasze, zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście. Odpowiedział Edom. Nie przejdziecie. I wyszedł Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez granice swoje, więc Izrael odszedł w bok od niego. Śmierć Aarona. Synowie Izraela, cała społeczność, ruszyli z Kadesz i przybyli pod górę Hor. Na górze Hor, leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił Jahwe do Mojżesza i Aarona. Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków, gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba. Weź Aarona i syna jego Eleazara i przyprowadź ich na górę Hor. Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara. Aaron zaś będzie tam przyłączony i umrze. Mojżesz postąpił według rozkazu Jahwe. I weszli na oczach całej społeczności na górę Hor. Mojżesz zdjął za Aarona jego szaty i przyodział nimi jego syna Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a Mojżesz z Eleazarem zstąpili na dół. Skoro dowiedziała się cała społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez 30 dni. Zajęcie miasta Horma. Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą od Atarim. Napadł na Izraela i wziął trochę ludzi do niewoli. Wtedy złożyli Izraelici następujący ślub Jahwe, mówiąc, jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta. I wysłuchał Jahwe próśb Izraela, i wydał w ich ręce Kananejczyków. Klątwą obłożyli ich i ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Horma. Jadowite węże. Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Jahwe na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Jahwe i przeciwko Tobie. Staw się za nami do Jahwe, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Marsz w kierunku Zajordania. Stamtąd ruszyli Izraelici w dalszą drogę i rozbili obóz pod Obot. Od Obot ciągnęli dalej i rozbili obóz pod Ijehabarim, na pustyni położonej na wschód od Moabu. Stamtąd ruszyli dalej i zatrzymali się w dolinie potoku Zaret. I znów poszli dalej i rozłożyli się obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która płynie przez pustynię, biorąc początek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granicę pomiędzy Moabitami i Amorytami. Dlatego opowiedziane jest w Księdze Wojen Jahwe: od strony Wacheb, Sufa i potoków Arnonu, pochyłość potoków ciągnących się aż do miejsca Ar, przylegająca do granicy Moabu. Stamtąd udali się do Beer. Jest to studnia, o której powiedział Jahwe do Mojżesza: zgromadź lud, a ja mu dam wodę. Śpiewali wtedy Izraelici pieśń następującą: tryskaj źródło, opiewajcie je. Studnia, którą kopali książęta i naczelnicy ludu, drążyli berłem i swymi laskami. Z Beer ruszyli do Mattany, z Mattany do Nahaliel, a z Nahaliel do Bamot, z Bamot do doliny, która leży w ziemi Moabu, obok góry Pisga, wznoszącej się nad pustynią. Podbój Zajordania. Następnie wysłali Izraelici posłów do Sihona, króla Amorytów, którzy mieli oznajmić: chcemy przejść przez Twoją ziemię. Nie wejdziemy na pola ani do winnic i nie będziemy pili wody ze studzien. Chcemy tylko skorzystać z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy Twych granic. Sihon jednak nie dał Izraelitom przejścia przez swoją ziemię. Sihon zgromadził całe swoje wojsko i skierował się ku pustyni, by zastąpić drogę Izraelitom. Przybył do Jachsa i uderzył na Izraela. Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj od Arnonu aż po Jabbok, aż do kraju Amonitów. Jazer bowiem znajduje się na granicy Amonitów. Izraelici wzięli wszystkie te miasta. Następnie osadzili się Izraelici mocno we wszystkich miastach Amorytów, w Heszbonie i wszystkich przynależnych miejscowościach. Heszbon był stolicą Sihona, króla Amorytów, który prowadził wojnę z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały kraj aż po Arnon. Dlatego śpiewali pieśniarze: idźcie do Heszbonu, niech będzie odbudowane i umocnione miasto Sihona. Gdyż z Heszbonu wyszedł ogień, płomień z miasta Sihona pochłonął Ar-Moab, panujący nad wyżynami Arnonu. Biada ci, Moabie, zgubiony jesteś, o ludu Kemosza. Dopuścił on ucieczkę twych synów i niewolę twych córek u Sihona, króla Amorytów. Heszbon wyniszczył niemowlęta aż do Dibonu, niewiasty aż do Nofach, a mężczyzn aż do Medeby. Izraelici osiedlili się w kraju Amorytów. Potem Mojżesz wysłał wywiadowców celem zbadania jazer. zajęli je następnie wraz z przynależnymi miastami i wypędzili mieszkających tam Amorytów. Następnie zawrócili i poszli w kierunku Baszanu. Król Baszanu Og wyruszył przeciw nim razem z całym swoim wojskiem, chcąc stoczyć z nimi bitwę pod Edrei. Lecz Jahwe rzekł do Mojżesza: nie bój się go, dam go bowiem w ręce twoje razem z całym wojskiem i krajem. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sihonem, królem Amorytów, który mieszkał w Heszbonie. Pobili go oraz jego synów i cały lud, tak że nikt nie ocalał, i wzięli jego ziemię w posiadanie. Potem ruszyli dalej i rozbili namioty na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. Król Moabu wzywa Balaama. Balak, syn Sipora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny i lękał się Moab synów Izraela. Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu. Wówczas królem Moabu był Balak, syn Sipora. On też wysłał posłów do Balaama, syna Beora, do Petor nad rzeką w kraju Amawitów, aby go zaprosić tymi słowami: oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiadł naprzeciw mnie. Przyjdź więc proszę i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może uda się go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. Wybrali się więc starsi Moabitów wraz ze starszymi Medianitów w drogę, zaopatrzeni w dary dla wieszcza. Przybyli do Balaama i przekazali mu słowa Balaka. On zaś im odpowiedział: pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź według tego, co mi Jahwe powie. Pozostali więc książęta Moabitów u Balaama. Przyszedł Bóg do Balaama i rzekł: cóż to za mężowie są u ciebie? Balaam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sipora, król Moabitów, przysłał do mnie wiadomość. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi. Przyjdź, a przeklnij ich, aby mógł z nimi walczyć i wypędzić ich. Na to rzekł Bóg do Balaama: nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest on błogosławiony. Gdy powstał Balaam następnego poranka, rzekł do książąt Balaka: wracajcie do swego kraju, gdyż Jahwe nie dozwolił mi iść z wami. Powstali wtedy książęta Moabu i przyszli do Balaka, donosząc mu: nie zgodził się Balaam pójść z nami. Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i bardziej dostojnych niż tamci. Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: tak mówi Balak, syn Sipora, nie wzbraniaj się, ale przyjdź do mnie. Wynagrodzę cię hojnie i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdźże więc i przeklnij mi ten lud. Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami: choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Jahwe, Boga mojego, zarówno w małych rzeczach, jak i w wielkich. Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Jahwe tym razem mi powie. W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu: skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań, a idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem. Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu. Jego wyjazd rozpalił gniew Jahwe i anioł Jahwe stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy. Gdy oślica zobaczyła anioła Jahwe stojącego na drodze z wyciągniętym mieczem, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Wtedy stanął anioł Jahwe na ciasnej drodze między winnicami, a mur był z tej i z tamtej strony. Gdy oślica zobaczyła anioła Jahwe, przyparła do muru i przytarła nogę Balaama do tego muru, a on zaczął ją bić na nowo. Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony. Gdy oślica ujrzała znowu anioła Jahwe, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem. Wówczas otworzył Jahwe usta oślicy i rzekła do Balaama: cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już 3 razy? Balaam odpowiedział oszlicy: dlatego, żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił. Oślica jednak rzekła do Balaama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego? Odpowiedział: nie. Wtedy otworzył Jahwe oczy Balaama i zobaczył on anioła Jahwe stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi. Anioł zaś Jahwe rzekł do niego: czemu aż 3 razy zbiłeś oślicę swoją? Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci bronić przejazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna. Oślica ujrzała mnie i 3 razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno zabił, a ją przy życiu zostawił. Rzekł więc Balaam do anioła Jahwe: zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać. Lecz anioł Jahwe rzekł do Balaama: idź z twymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem. Poszedł więc Balaam z książętami Balaka. Balaam u Balaka. Gdy usłyszał Balak, że Balaam się zbliża, wyszedł naprzeciw niego aż do Ir Moab, który leży nad Arnonem, na samej granicy kraju. Balak rzekł do Balaama: czyż nie posyłałem już po ciebie, by cię przywołać? Czemu nie przybyłeś? Czyż nie mogę hojnie ci zapłacić? Balaam jednak oświadczył Balakowi: przecież teraz przybyłem do ciebie. Czy rzeczywiście mogę coś oznajmić? Będę mówił tylko te słowa, które Bóg włoży w moje usta. I poszedł Balaam z Balakiem i przybyli do Kiriat Husot. Balak złożył w ofierze woły i owce i obdzielił z tego Balaama i książąt, którzy z nim przyszli. Na drugi dzień zabrał Balak Balaama i zaprowadził na Bamot Baal, skąd było widać kraniec obozu ludu izraelskiego. Wtedy rzekł Balaam do Balaka: znieś mi tu 7 ołtarzy i przyprowadź mi 7 młodych cielców i 7 baranów. Balak uczynił według życzenia Balaama i ofiarowali wspólnie na każdym ołtarzu młodego cielca i barana. Wtedy rzekł Balaam do Balaka: pozostań tu przy twojej całopalnej ofierze, ja zaś odejdę. Może objawi mi się Jahwe, a co mi dozwoli zobaczyć, oznajmię tobie. I poszedł na bezdrzewny pagórek. Przepowiednie Balaama. Objawił się Bóg Balaamowi, a on rzekł do niego: ustawiłem 7 ołtarzy i ofiarowałem na każdym młodego cielca i barana. Wówczas Jahwe włożył słowa w usta Balaama i rzekł mu: wróć do Balaka i tak mu powiesz. Wrócił się więc ku niemu, a on stał jeszcze przy swej całopalnej ofierze razem z moabskimi książętami. Wtedy wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Aramu sprowadził mnie Balak, ze wschodnich wzgórz król Moabu. Przyjdź tu, przeklnij mi Jakuba, przyjdź tu, a zgrom Izraela. Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę gromić, kogo nie gromi Jahwe? Gdy widzę go z wierzchu skały, ze wzgórz go dostrzegam. Oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza się do narodów. Któż może zliczyć Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby 1/4 Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych, niechaj taki jak ich będzie mój koniec. Rzekł na to Balak do Balaama: cóżeś to mi uczynił? Sprowadziłem cię tu, abyś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty zamiast tego im błogosławisz. Lecz on odpowiedział: czyż nie muszę powiedzieć tego, co Jahwe włożył w moje usta? Rzekł więc Balak do niego: chodź proszę ze mną na inne miejsce, z którego będziesz ich widział. Stąd widzisz tylko ich część, a wszystkich nie ogarniasz. Przeklnij ich zatem stamtąd. Wziął go więc z sobą na pole czatów, na szczyt góry Pizga. Zbudował tam 7 ołtarzy i ofiarował na każdym młodego cielca i barana. Rzekł Balaam do Balaka: pozostań tu przy całopalnej ofierze, a ja opodal będę oczekiwał na spotkanie. Wtedy spotkał się Jahwe z Baalamem, włożył słowa w usta jego i rzekł mu: wróć do Balaka i powiedz mu w ten sposób. Gdy wrócił do niego, on stał jeszcze razem z książętami Moabu przy całopalnej ofierze. Balak zapytał go: co Jahwe powiedział? Wtedy wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: podnieś się, Balaku, a słuchaj, synu Sipora, nakłoń swego ucha. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił? On mnie tu sprowadził, bym błogosławił. On błogosławi, ja tego zmienić nie mogę. Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Jahwe, ich Bóg, jest z nimi. Wznoszą mu okrzyk jako królowi. Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla nich jakby rogami bawołu. Skoro nie ma czarów wśród Jakuba ani wieszczenia w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi, to, co Bóg uczyni. Patrz, oto naród, jak wstająca lwica, na podobieństwo lwa on się podnosi i nie położy się, aż pożre swą zdobycz i krew zabitych wypije. Rzekł wówczas Balak do Balaama: gdy już nie możesz przeklinać, przynajmniej im nie błogosław. Balaam odpowiedział Balakowi: czyż nie mówiłem ci? Co Jahwe powie, wszystko uczynię. Wtedy rzekł znowu Balak do Balaama: chodź proszę, a na inne miejsce jeszcze cię wprowadzę. Może spodoba się Bogu, byś przynajmniej z tego miejsca mi go przeklął. Potem wziął Balak Balaama na szczyt Peor, który się wznosi nad pustynią. Balaam rzekł do Balaka: zbuduj mi tu 7 ołtarzy i przyprowadź 7 młodych cielców i 7 baranów. Spełnił Balak żądanie Balaama. Wtedy on złożył na każdym ołtarzu w ofierze młodego cielca i barana. Gdy Balaam spostrzegł, że dobre jest w oczach Jahwe błogosławić Izraela, nie odszedł wcale jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić proroctwo swoje, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu, jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegami strumieni, lub jak aloes, który Jahwe sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. A Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego jak rogi bawołu. On wyniszczy narody, co go uciskają, zmiażdży ich kości, zdruzgoce swoimi strzałami. Położył się jak lew się przyczaił, lub niby lwica. Kto się odważy go zbudzić? Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają. Wtedy rozgniewał się Balak na Balaama, a klasnąwszy w dłonie, rzekł do Balaama: wezwałem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty ich nawet 3 błogosławiłeś. Uciekaj teraz czym prędzej do domu. Obiecałem ci wprawdzie sowitą nagrodę, lecz oto Jahwe ciebie jej pozbawił. Balaam odpowiedział Balakowi: czyż nie powiedziałem wyraźnie posłańcom, których do mnie wysłałeś? Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Jahwe i czynić samowolnie, czy to źle, czy też dobrze. Co Jahwe mówi, to tylko oznajmię. Dobrze więc, wrócę teraz do mojego ludu, lecz zbliż się jeszcze, bo chcę ci oznajmić, co lud ten kiedyś uczyni twojemu ludowi. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska. Schodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to miażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. stanie się Edom podbitą krainą, Seir też będzie podbitą krainą, a Izrael urośnie w potęgę. Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i zbiegów z Seiru wyniszczy. Dostrzegł następnie Amalekitów i wygłosił swą przepowiednię, mówiąc: Amalek jest pierwszym pośród narodów, lecz przeznaczony jest na wieczną zagładę. Ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Mocne jest Twoje mieszkanie i na skale zbudowane Twe gniazdo, lecz i ono jest przeznaczone na zgubę, wtedy gdy Aszur Cię weźmie w niewolę. I głosił dalej swoje proroctwo tymi słowami: Biada! Któż się ostoi, kiedy Bóg to uczyni? Przybędą bowiem okręty Kittim, pognębią Aszur, pognębią też Eber, ale i oni przepadną na zawsze. Wtedy podniósł się Balaam i odszedł do swojej ojczyzny. Również i Balak odszedł swoją drogą. Izrael w Peor. Gdy przebywali w Shittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Izrael przylgnął do Baal Peora i gniew Jahwe zapłonął przeciw niemu. I rzekł Jahwe do Mojżesza: Zbierz wszystkich winnych przywódców ludu i powieś ich dla Jahwe wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Jahwe od Izraela. Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: Zabijcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal Peora. I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia synów Izraela, którzy lamentowali u wejścia do namiotu spotkania. Ujrzawszy to, kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznie, opuścił zgromadzenie, poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i kobietę przez łono. I ustała plaga wśród synów Izraela. Zginęło ich wtedy 24 000. Mówił znowu Jahwe do Mojżesza: Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od synów Izraela, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie synów Izraela w mojej zazdrości. Oznajmij więc: Oto ja zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, któremu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego Boga i dokonał przebłagania w imieniu synów Izraela. Izraelita, który zginął razem z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona. Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura. Ten był znowu głową jednego z pokoleń, czyli rodów madianickich. Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza: Jak z wrogiem obchodź się z Madianitami i wyniszcz ich, gdyż oni wrogo odnosili się do was, oszukując was przez swoje knowania, posługując się Peorem, posługując się córką księcia madianickiego, ich siostrą Kozbi, która została zabita w dzień plagi, jaka spadła ze względu na Peor.